Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Atlantis Jewelry w Niles
oraz kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Na walentynki, na upominki, na zaręczyny, na urodziny, na komunię i na chrzciny. Piękna, unikatowa, romantyczna, cenna biżuteria niedrogo. U pana Tadeusza w Atlantis Jewelry przy 8044 North Milwaukee w Niles. Tu kupisz, zamówisz, zreperujesz, wycenisz i zaoszczędzisz. Atlantis, twój jubiler.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Autoubezpieczenia od wypadków honorowane.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Słyszymy się z redaktorem Łukaszem Warzechą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I nasz komentarz polityczny rozpoczynamy tematem oczywiście politycznym z Polski, z Sejmu. To jest temat z tego tygodnia. Sejm w głosowaniu rozstrzygnął w środę losy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która zdaniem jej autorów ma nas przybliżyć do odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z KPO. I teraz ta ustawa chyba trafiła już do prezydenta, ale prezydent chyba jeszcze nie podpisał. Jak to wygląda i czy coś ważnego musimy wiedzieć na ten temat, bo tam zostały odrzucone poprawki, tak, panie redaktorze?
Tak, to jest bardzo istotna informacja. Ja przedstawiałem taką koncepcję, właściwie hipotezę, przed powrotem ustawy do Sejmu z Senatu, że gdyby naprawdę zależało Solidarnej Polsce i Konfederacji, ale głównie tu myślałem o Solidarnej Polsce, na tym, żeby pan prezydent tej ustawy nie podpisała, przecież Solidarna Polska twierdzi i chyba ma rację, ja jestem tego samego zdania, że ta ustawa nawet w tej postaci bez poprawek Senatu jest fatalna, to Solidarna Polska powinna była się wstrzymać. Bo przypomnę, że odrzucenie poprawek Senatu następuje bezwzględną większością głosów, czyli za odrzuceniem musi być więcej niż suma wstrzymujących się i głosujących przeciw. Gdyby Solidarna Polska się wstrzymała, wcale nie musiałaby głosować przeciwko odrzuceniu tych poprawek, wystarczyłoby, żeby się wstrzymała, to poprawki by zostały. I wtedy ta ustawa trafiłaby do pana prezydenta w postaci nieakceptowalnej, że Andrzej Duda na pewno nie mógłby jej podpisać. Ale ponieważ poprawki Senatu zostały odrzucone, jest ta presja na KPO, to co zrobi teraz pan prezydent? Nie wiem, myślę, że jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że z jednej strony dostaje ustawę, o której mówił już wcześniej, że ona jest fatalna i o której chyba wszyscy znający sytuację wymiaru sprawiedliwości w Polsce wiedzą, że ona będzie oznaczała totalny paraliż. Już teraz ten paraliż się zresztą zaczął. Mieliśmy już takie informacje o tym, że sędziowie nawzajem się sprawdzają i na przykład w pewnym momencie w Sądzie Najwyższym już do tej procedury wzajemnego sprawdzania się zabrakło sędziów, upraszczając sprawę, więc można sobie wyobrazić, co będzie się działo w zwykłych sądach powszechnych. No i pan prezydent mówił, że ta ustawa jest nie do zaakceptowania właściwie w tej sytuacji, ale mówił też oczywiście, zobaczymy, co dostanę na biurko. No dostał to, co wcześniej komentował. I co teraz ma z tym zrobić? No bo na jednej szali leży domniemana zgoda Unii Europejskiej, a dokładnie Komisji Europejskiej na wypłatę środków, ale przypomnę, przecież tylko z jednej transzy, bo jest podzielony jest przecież KPO na transze i trafią do nas środki tylko z jednej transzy. To nie jest wypłata, nie zdecyduje to o wypłacie całego KPO. No a na drugiej szali jest ten bałagan w wymiarze sprawiedliwości. I przecież wcale nie ma pewności, że faktycznie Komisja Europejska zdecyduje się tę jedną transzę zależną od kwestii sądownictwa uruchomić. To wcale nie jest pewne, czyli może się okazać, że my mamy tę ustawę, pan prezydent ją podpisuje, a Komisja Europejska stwierdza, no niby tak rozmawialiśmy, ale coś tam jeszcze trzeba poprawić. I w ten sposób można się wozić do wyborów. Zresztą przypominam po raz kolejny, to jest 18 transz. Każda transza to są odrębne warunki. Więc to naprawdę nie jest tak, że jednorazowo wpadnie nam cała ta suma 30 mniej więcej miliardów euro, tylko to jest poszatkowane na sumy rzędu 1 miliard, od mniej więcej miliarda z małym kawałkiem do maksymalnie 4 miliardów euro. I jeżeli nawet by się okazało, że ta jedna transza zostaje uruchomiona, to absolutnie nie oznacza to, że zostaną uruchomione kolejne transze, które zależą już od innych kamieni milowych i innych warunków. Cały ten system, podsumowując, jest zrobiony w taki sposób, że Komisja Europejska może Polskę grillować tym Krajowym Planem Odbudowy w zasadzie bez końca.
Panie redaktorze, przejdźmy do kolejnego tematu. Tematu tutaj ściśle związanego z wojną na Ukrainie, dlatego że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał takie, jak to jest określane w mediach w tym momencie, małe tournée po Europie. Odwiedził tutaj kilka najważniejszych krajów. Było też spotkanie w Polsce. Co o tej wizycie, o tej właśnie podróży przede wszystkim powinniśmy wiedzieć? Co powinniśmy z tego wyciągnąć? Bo wiemy dobrze, że wcześniej przez wiele miesięcy to raczej właśnie głowy państw często, no może nie tyle szczyciły się, co to też było w dobrym geście pokazywać te relacje z tego, że odwiedzają Ukrainę, spotykają się z prezydentem Zełenskim, a w tym momencie to on właśnie wybrał się w taką podróż.
Pierwsza sprawa to warto się zająć i przyjrzeć temu wątkowi polskiemu, bo te wyjazdy, te podróże pana prezydenta, no na razie dwie, od momentu wybuchu wojny, one nie są oczywiście zapowiadane, więc nie wiemy, czy ten postój w Rzeszowie i spotkanie z panem prezydentem Andrzejem Dudą były zaplanowane, czy nie. Ale mimo wszystko, nawet jeżeli było to zaplanowane, a nie było to tak jak poprzednio przy okazji powrotu ze Stanów Zjednoczonych, tylko właśnie przy okazji, to i tak robi to słabe wrażenie. Bo jak sobie porównamy, jaki wymiar miała wizyta pana prezydenta Zełenskiego w Londynie, wizyta na Downing Street, spotkanie z królem w Brukseli, wystąpienie na forum Parlamentu Europejskiego, to spotkanie gdzieś tam w jakimś gabineciku w Rzeszowie, chyba na lotnisku, nie wiadomo gdzie, to jest taka, no to jest niska ranga. I ja cały czas to tłumaczę, to znaczy niska ranga ze strony pana prezydenta Zełenskiego. Ja cały czas to tłumaczę tym, że niestety Ukraina nie musi nas o nic prosić, ponieważ ma wszystko na wyciągnięcie ręki i nawet bez proszenia. I to nie jest dobra sytuacja, bo oczywiście można być sercem za Ukrainą, nawet może trzeba być sercem za Ukrainą, ale polityka zagraniczna to jest twarda gra i my w tej grze nasze poparcie powinniśmy też za coś sprzedawać. A tutaj jest takie wrażenie, że w zasadzie Ukraińcy wszystko dostają po prostu od tak. Zresztą kwestia problemów z ukraińskim zbożem tak zwanym technicznym w Polsce, przeciwko czemu się burzą bardzo polscy rolnicy, no też jest trochę tego przykładem. A po co pan prezydent Zełenski pojechał do kilku europejskich stolic? No i ja to odczytuję dosyć prosto. Pierwsza kwestia to jest sprawa malejącej gotowości społeczeństw zachodnich przede wszystkim do tego, żeby godzić się na koszty związane z pomocą Ukrainie i z wojną w ogóle. I to się dzieje w obliczu nadchodzącej niewątpliwie rosyjskiej ofensywy. Dzisiaj widzimy już, że są zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę i to jest być może przygotowanie do jakiegoś konkretnego ruchu. Pan prezydent Zełenski wie, że musi ten ogień próbować przynajmniej podtrzymywać. No i właśnie to usiłuje robić. Ja zwróciłem uwagę przy tej okazji na bardzo charakterystyczny element PR-u pana prezydenta Zełenskiego, czyli ten wojskowy strój, w którym on się wszędzie pojawia, również w miejscach, gdzie wydawałoby się kompletnie nie wypada i gdzie w ogóle etykieta tego zakazuje, tak jak na przykład przy spotkaniu z brytyjskim monarchą. No a mimo to zawsze są te spodnie bojówki, ta zielona bluza, zielona czy czarna, to w zależności od okoliczności, oczywiście z ukraińskim symbolem, takie buty, trapery. No i to jest też rodzaj przesłania bardzo umiejętnie sączonego, przesłania skierowanego zresztą i do Ukraińców, i do widzów na Zachodzie. Do widzów na Zachodzie to przesłanie jest takie, że ja się tylko na chwilę wyrwałem spod lecących rakiet i ostrzału i przyjechałem do was, ale nawet nie miałem szansy się przebrać, więc nie zapominajcie, co się tam u nas dzieje. Na przesłanie do swoich jest takie, że ja tutaj nie przyjechałem na Zachód, żeby tam się bawić na jakichś przyjęciach, tylko przyjechałem załatwiać biznes związany z naszą wojną. Natomiast oczywiście te wszystkie zabiegi dyplomatyczne i PR-owe, no pytanie, jaka będzie ich skuteczność, bo jak powiedziałem, gra międzynarodowa jest bardzo twarda. Politycy również nie będą grać przeciwko swoim społeczeństwom, jeżeli zobaczą, że ta gotowość do pomocy bardzo znacząco zmalała. I pan prezydent Zełenski to doskonale wie i wie również, że wbrew propagandzie, która niestety również u nas w Polsce się bardzo często pojawia, Rosja nie jest państwem upadającym. Rosja jeszcze może gryźć, zwłaszcza może gryźć na Ukrainie, bo może mniej, gdyby jej przyszło do głowy cokolwiek zrobić z państwem NATO, ale na Ukrainie może. Jest kwestia liczby żołnierzy, jest kwestia ogromnych zapasów uzbrojenia, niech to będą zapasy uzbrojenia sowieckiego nawet, jeszcze z tamtych czasów, no ale one są. I tutaj właśnie ta przewaga rosyjska nad Ukrainą jest widoczna, stąd jak sądzę przekonanie pana prezydenta Zełenskiego, że musi już osobiście się pojawić w tych paru miejscach i prosić o dalsze wspieranie.
Przechodzimy do kolejnego tematu, temat polityczny dotyczący opozycji w Polsce. Liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego wystąpili w tym tygodniu na konferencji prasowej wspólnie w Senacie. Staje dzisiaj przed wami dwóch liderów najstarszej i najmłodszej z polskich partii politycznych. Tak zaczął Szymon Hołownia i panowie ogłosili o tym, że chcą stworzyć jedną listę i tutaj teraz rozgorzała dyskusja też o tej współpracy właśnie w tutaj opozycji Polskiej 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No właśnie tam nie pojawiło się to sformułowanie o jednej liście. Oni to tak ujęli inaczej, żeby jeszcze nie stawiać kropki nad i. Powiedzieli, że stworzą listę wspólnych spraw.
Tak, do załatwienia.
A nie wspólną listę wyborczą. To był taki dosyć interesujący zabieg, chociaż właściwie wszyscy obserwatorzy są zgodni, że to się powinno skończyć wspólną listą wyborczą i wielu komentatorów, w tym ja również, uważa, że bardzo możliwe, że w ogóle jest to już za późno, to znaczy, że te zabiegi zjednoczeniowe powinny zostać przeprowadzone wcześniej, a nie dopiero teraz. Natomiast to jest ważne bardzo dlatego, że w ten sposób Szymon Hołownia najprawdopodobniej daje kosza Platformie Obywatelskiej. I będziemy teraz świadkami, być może do samych wyborów, przerzucania się odpowiedzialnością za to, że opozycja nie idzie z jedną listą. Szymon Hołownia będzie mówił, że nie ma takiego obowiązku, że on sobie znalazł partnera, że jest, skoro jest atakowany przez Platformę, to widocznie Platformie nie zależy na dobrym wyniku opozycji, no bo atakuje jego, a Platforma będzie twierdzić, że Szymon Hołownia rozbija tę jedność opozycji. Tylko najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten fetysz jednej listy to jest właśnie fetysz, czyli coś mało racjonalnego. Od początku socjologowie zajmujący się listami wyborczymi, systemem wyborczym w Polsce wskazywali, że jedna lista wcale nie musi przynieść korzyści, nawet wręcz przeciwnie, najprawdopodobniej przyniosłaby straty, to znaczy poparcie dla niej byłoby mniejsze niż zsumowane poparcie dla partii wszystkich, które by ją utworzyły. Za optymalne rozwiązanie jedni uważają dwie listy, inni nawet trzy listy. Ja myślę, że to się na czymś takim skończy, że to będą trzy listy i to wcale nie musi oznaczać, że opozycja na tym straci. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać partia Donalda Tuska, to znaczy jak silne będą ataki na Szymona Hołownię. Ten najsłynniejszy atak, w którym Szymon Hołownia został nazwany, wiemy jak, już nie będę tego powtarzał. No, wyszedł z ust czy spod klawiatury dziennikarza, który się uważa za bliskiego Platformie, czyli Tomasza Lisa. Pytanie, czy Platforma Obywatelska będzie chciała go uważać za bliskiego sobie, biorąc pod uwagę, że właśnie wobec Szymona Hołowni przyjął taką ostrą linię i pewnie będzie ją kontynuował.
Mieliśmy jeszcze tutaj poruszyć głośny temat ostatnio Radosława Sikorskiego, ale myślę, że może do tego tematu jeszcze wrócimy za tydzień, bo musimy kończyć nasz program. Komentarz polityczny. Panie redaktorze, ja dziękuję serdecznie za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
Tak jest, dziękuję bardzo, kłaniam się, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Atlantis Jewelry w Niles
oraz kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Na walentynki, na upominki, na zaręczyny, na urodziny, na komunię i na chrzciny. Piękna, unikatowa, romantyczna, cenna biżuteria niedrogo. U pana Tadeusza w Atlantis Jewelry przy 8044 North Milwaukee w Niles. Tu kupisz, zamówisz, zreperujesz, wycenisz i zaoszczędzisz. Atlantis, twój jubiler.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Auto ubezpieczenia od wypadków honorowane.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.